Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Halo, ja dziękuję. To przywilej oczywiście być szczególnie na Śląsku, skąd pochodzę, bo jestem też trochę Hanys. Urodzony w tym samym szpitalu, co wasz pastor. Gdzie to było? To było tak dawno, że nie pamiętam. Gdzie to było? To Świerklaniec, tak jest. Ale mieszkałem w Piekarach Śląskich i tam po Hasiokach z tymi Hanysami biegałem. To był świetny czas, bardzo go dobrze wspominam, ale trzeba było jechać do pięknego miasta Radomia. Radom to jest takie miasto w centrum Polski, jakby wam wytłumaczyć. Taka mieścina Warszawa jest koło nas. To powinniście kojarzyć mniej więcej. 100 kilometrów. Kochani, powiem tak, jestem rzeczywiście pastorem, to już ja liczę, ile jestem pastorem, tyle, ile ma córka moja lat, a ona ma teraz 19 lat, więc jestem 19 lat już pastorem. Jak ona się urodziła, to rozpoczęliśmy pracę w Radomiu i to była praca od dwóch osób, dwóch małżeństw w zasadzie. I wszystkie osoby, które są w naszym kościele, to są osoby, które zostały, można powiedzieć, przyszły do tego kościoła. Mamy taką zasadę, że innych nie przyjmujemy. Przyjmujemy tych, którzy przychodzą z miasta, którzy potrzebują Chrystusa. I to trwało już wiele lat. Prowadzę też działalność, swoją firmę. Przez lata było tak, że jak dobrze było z firmą, troszkę Kościół szedł na dół. Jak dobrze było z Kościołem, to firma gdzieś podupadała. I teraz wreszcie już od jakiegoś czasu, dzięki Bożej mocy, mądrości też, którą mi przydał przez różnego rodzaju ludzi, książki, wszystko jest, wzrasta jednocześnie. Już nie ma sakrum i profanum, tylko jest, wszystko jest sakrum. I to dziękuję Bogu za to, bo zazwyczaj pytałem się, Panie, jak to prowadzić? Jak prowadzić biznes, jak prowadzić Kościół, który będzie żywy, który będzie wychodził na miasto, który będzie zwiastował Ewangelię? Jakby ktoś chciał wiedzieć, to po nabożeństwie powiem. Ale ponieważ pastor powiedział, że tylko godzinę 45 minut mogę mówić, a mam do przekazania, właśnie nie lubię tak trochę, mówię to do Ducha Świętego, jak zmienia to, co mam powiedzieć. A wyszedłem na spacerek tam na tą waszą trawkę z tyłu i powiedział mi o czymś innym, a ja miałem tak ładnie wszystko przygotowane, więc będę wierny i powiem to, co mi przekazał tam, a potem jeszcze nawiążę do tego słowa, które jest, ale to, co mi Bóg powiedział dzisiaj, gdy się modliłem, chwilę przed naszym nabożeństwem. Nie wiem, do ilu z was to słowo jest, ale na pewno kogoś ono dotyczy. Chodzi o to, że tyle cię jest na świecie, tyle ciebie jest w ogóle w tym życiu, ile poznasz Bożej miłości, ile będzie ci objawiona Boża miłość. Tyle twojej mocy, tyle twojego życia, tyle ciebie samego, ile Bożej mocy poznałeś w praktyce. Ile Bożej miłości jest w tobie i jak ją dobrze znasz. I słowo, które tam otrzymałem, to jest, brzmi, rozkoszuj się Panem, a da ci to, co pragnie twoje serce. Czyli mamy tutaj światełko w tunelu, że w naszych sercach mogą być różne pragnienia, ale jest pewna kolejność, jest napisane rozkoszuj się mną. I dzisiaj to bardzo mocno przeżyłem. To jest słowo, które można pogłębić, tam chodzi o kontakt małżeński, nie partnerski, małżeński, tak? My szanujemy małżeństwa. Ktoś, kto jest w małżeństwie, wie, o co chodzi. Rozkoszowanie się tą drugą osobą. Tu nie chodzi o to, że się rano pomodlisz, przyklękniesz, Panie, proszę, prowadź mnie, już cię nie ma, jesteś w samochodzie. Tu chodzi o rozkoszowanie się Bogiem, o rozkoszowanie się Jego obecnością. Chcę to podkreślić. Zobaczyłem to jako dwoje. On i ona, tak? Bliskość, obejmowanie się, przytulanie. To odczułem, żeby wam powiedzieć, rozkoszuj się mną, mówi Bóg. Chcę mieć cię tak blisko, jak zdarza się, że nie zawsze w małżeństwach jest taka bliskość, ale dzisiaj jak jechałem samochodem z waszym pastorem, to widziałem, jaki był delikatny do swojej żony, jaki był taki milutki, jak ładnie się do niej odzywał, jaki jest taki, myślę, dobrze ma z nim. Ale to jest, aleluja, chwała Bogu za niego, ale powiem wam coś. Bóg wie, jaką jesteś delikatną konstrukcją psychofizyczną w sobie wewnątrz. On doskonale o tym wie, bo to On cię stworzył. I dlatego wychodzi do nas z miłością. Nie wiem, z czym wychodzi do innych galaktyk, światów, nie wiem, mówił coś, ma inną owczarnię, gdzieś tam jeszcze, ale do nas wychodzi z komunikatem: jestem miłością. Obcuj ze mną. Przybliżaj się, przytulaj się. Rano, gdy się budzisz i nie wiem, twój mąż już poszedł do łazienki albo twoja żona poszła malować się tam przed lustrem, nie mam się do kogo przytul się do niego. Dzisiaj rano, dzisiaj wieczorem, jutro rano. Rozkoszuj się mną, mówi Bóg do was dzisiaj, a dam ci, czego życzy sobie serce twoje. Twoje pragnienia zostaną wypełnione i twoje jestestwo, twój wewnętrzny człowiek zostanie zbudowany. Będziesz znowu czuła się mocna, że przejdziesz przez wszelkie góry, przez wszelkie morza, przerzucisz te morza i góry, cokolwiek ma być na twojej drodze, zrobisz to. Ale jest początek. Rozkoszuj się mną. Na to potrzeba czasu. To nie jest działanie na zasadzie 7,5 minuty przed śniadaniem albo po śniadaniu, czy tam wieczorem. Na rozkoszowanie się drugą osobą, powiecie mi chyba amen, trzeba czasu, tak? Czy z żoną można być 3 minuty? Ja wiem, może można, ale to nie jest rozkoszowanie się swoją żoną ani swoim mężczyzną. I Bóg tego od nas chce, daje nam najlepszy sposób, żebyś ty znowu mógł wiedzieć, jaką masz wartość przed Nim, bo gdy jesteś blisko swojego Boga i rozkoszujesz się Nim, zaczynasz wiedzieć, kim w ogóle jesteś. Zaczyna twoja tożsamość męża Bożego, córki Bożej powracać i ty wiesz, co do ciebie należy. I ty wtedy wiesz, że wszystko jest możliwe w tym, w którym chodzisz, w Chrystusie Jezusie. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. I jakże to jest niezmiernie ważne, żeby potem funkcjonować w swoim życiu dalej, żeby kochać innych, żeby gdy w ciebie rzucają, gdy w ciebie zatrzymują cię w twoim życiu, gdy ci kłody rzucają pod nogi, jakże istotne jest, żeby wejść w to miejsce, w którym Jezus mówi: ty się módl o swoich nieprzyjaciół, a nie uciekaj od nich, a nie rozgoryczaj się. Jakże to jest ważne, że gdy jesteśmy przy naszym Bogu i rozkoszujemy się Nim i On nam wlewa do serca tą miłość, tą bliskość, tą intymność. Naprawdę to jest możliwe z Bogiem, gdy Go czujesz. Gdy nawet człowiek zawodzi i nie ma czasu z Tobą być blisko, nieważne już, czy to mąż, czy żona, czy brat, czy siostra, czy czasami pastor, bo pastor nie ma też na wszystkich czasu, ale On ciągle jest. I tak jak Jezusa zapytali wspaniali uczeni, jakie jest najważniejsze przykazanie, On im powiedział o najważniejszym przykazaniu, ale dodał słowo o drugim przykazaniu, tak? Kochaj żonę swoją, męża swego, dzieci swoje, innych, jak kochasz, ukrócając, parafrazując, jak siebie samego. Niepodobna jest kochać żonę swoją, męża swego, dzieci swoje, innych ludzi w kościele, tych grzecznych i niegrzecznych, jeśli nie kochasz siebie samego. To nie ja wymyśliłem, to jest Ewangelia. A my siebie samego nie kochamy. Wierzący ludzie, jestem pastorem te 19 lat, coś o tym wiem, ludzie przychodzą na porady, na rozmowy, na modlitwy i są obciążeni jednym wielkim duchem krytyki do samego siebie. Jakże ja to znowu spaprałem, a to nie wyszło, a to moje dziecko nie to, a praca, a tu źle zrobiłem. I wiesz, wraca taki chłop do domu z roboty, żona czeka z tą zupą nieprzypaloną, a on jest obciążony, osłabiony. Szef mu coś złego powiedział, wczoraj coś nie wyszło. On ma do siebie pretensje, on krytykuje sam siebie. On nie ma mowy o miłości do siebie samego wtedy. No niepodobna jest, żeby taki mężczyzna przyszedł do domu i powiedział coś dobrego do swojej żony. Ponieważ on ma problem z drugim przykazaniem, które mówi: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Ale to wszystko zaczyna się: rozkoszuj się mną. Rozkoszuj się mną, mówi do ciebie dzisiaj Bóg, bo to jest droga dla ciebie, w której będziesz wreszcie coś znaczył w swoim życiu i będziesz chodził w autorytecie, bo autorytet nie powstaje przez to, że powyznajesz słowo tak sucho na sucho, to jest bardzo dobre. Wiara, zmiana myśli, ja to wszystko wierzę, ale autorytet przychodzi z tego, co się nazywa moja tożsamość w Chrystusie, a moja tożsamość jest zwycięstwo, ale zwycięstwo przychodzi przez obcowanie z Bogiem, przez przybliżanie się do Niego, przez rozkoszowanie się Nim i przez to, że ty jesteś z Nim połączony i poddany i Mu ufasz i wiesz, że On cię kocha, że nawet wszyscy cię przestaną kochać, szanować, a On ciągle czeka. I nawet jeśli dzisiaj czujesz się jak ta nierządnica, którą wspaniali, cudowni, religijni ludzie przyprowadzili do Jezusa i powiedzieli do niej: Jezu, według zakonu Twojego Ojca, no to ja parafrazuję, to taką trzeba okamienować, bo zawaliła, z naszymi braćmi współżyje, robi nam tutaj dużo wstydu i grzechu. Jezus tam wypisywał coś na piasku, różnie tam mówią, co on wypisywał, ale zapytał ich tak, kto bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Niektórzy mówią, że on imiona ich wypisywał, jakieś takie, i ich grzechy w ogóle. I oni zaczęli odchodzić, po kolei zostawić. I zobaczcie, on jej powiedział tak: patrz, nie potępiają cię. I ja cię nie potępiam. Jezus jest obrazem Ojca, amen. My mamy dużo problemu z młodzieżą, która przychodzi do kościoła i która taka jest myśląca, mówi, no, to wytłumacz mi, jak to możliwe, że Bóg starotestamentowy był tak okrutny, takie rzeczy, krew się lała i przemoc, to i tamto. I tu mówimy o tym, że Jezus jest obrazem Ojca. I Jezus mówi do niej: oni cię nie potępiają, narobiłaś masę bagna, po prostu stoczyłaś się. Ja cię nie potępiam i ja z tego jeszcze biorę. Idź i nie potępiaj samej siebie, bo masz wybaczone. Bądź sprawiedliwa moją sprawiedliwością, bo według twojej sprawiedliwości to już współżyłaś z tyloma facetami, jesteś, jak to mówi słowo, połączona z nimi, tak? Twoja dusza jest połączona, są problemy, trzeba będzie się modlić, oddzielać, w ogóle łamać te przekleństwa, ale Jezus mówi, jak ja cię nie potępiam, to i ty się nie możesz potępiać. Bo jeśli się będziesz potępiać za to, co ci nie wyszło, albo za upadki, za grzechy, czy jesteś niezadowolona, niezadowolony, to nie możesz w ogóle w tym społeczeństwie współistnieć, bo będziesz siał to, co masz w sercu. Będziesz siała to, co masz w sercu. Także to jest to, co chciałem jakby przekazać wam. Mam nadzieję, że komuś to jest potrzebne, bo nie miałem tego w ogóle w planie i to przyszło do mnie dzisiaj, żeby rozkoszować się Panem. Rozkoszować się z Nim, że to jest przestrzeń do życia, że tyle będziemy znaczyć i tyle będziemy mocni, jak dużo się z Nimi rozkoszujemy Nim. I tak naprawdę to trochę się łączy z tym słowem dzisiaj, które chciałem wam przekazać, a słowo, które chciałem wam przekazać, jest o nowym stworzeniu, które dzisiaj ty się trochę modliłeś. O nowym stworzeniu, którym uczyliśmy kiedyś w kościołach bardzo dużo, potem jakoś tak się stało, że przestaliśmy uczyć. Wiem, że jak rozmawiam dużo z pastorami, oni mówili, widzisz, to coś nie wychodzi z tym nowym stworzeniem, bo ludzie mówią, no modliliśmy się jako nowe stworzenie, a 2 Koryntian 5,17, mamy to w pamięci, wiemy, wszystko stało się nowe, stare przeminęło odtąd. Ale wiesz co, to się jakoś nie dzieje to nowe. Ciągle jest tak w moim życiu byle jak. A ja chorowałem, choruję dalej, a ja nie mam powodzenia, a teraz znowu mam, potem znowu nie mam. Niektórzy odchodzili, bo zachłysnęli się tą nauką, nowe stworzenie, wszystko się zmieniło, jestem w Chrystusie, a tu potem się ich pytasz, co się dzieje, stara bida, wiesz, nic się nie zmieniło. Jedni złapali, drudzy nie złapali. I jest niesamowita walka o to, o powrót i o tożsamość nowego stworzenia, którym ty i ja jesteś. Bo wszelkie obietnice w Słowie nie są do jakichś tam ludzi zawarte, tylko są zawarte i przeznaczone dla nowego stworzenia. I nie można stać się nowym stworzeniem na jutro, na miesiąc, na rok, na całe życie. Nowe stworzenie podejmuje decyzję każdego dnia, że jest nowym stworzeniem. Nie możesz się pomodlić już tak, żeby jutro się nie musieć modlić i potem tydzień. Tak się dzisiaj mocno modliłem, pościłem, jutro już nie muszę, bo to był w niedzielę, w środę się modliłem i teraz nie muszę, nie. Nowe stworzenie to jest postawa, która jest podejmowana codziennie, dzisiaj przez ciebie. Rano wstajesz i ty ogłaszasz to, zanim pójdziesz do lusterka, spojrzysz tam w łazience, najpierw spotykam się z Bogiem, rozkoszuję się Nim, ogłaszam to, że jestem nowym stworzeniem, że podejmuję walkę i potem mogę iść dopiero do łazienki i zobaczyć w lustro. Nie chodźcie do łazienki rano, jak tego nie zrobicie, bo czasami jest tak, że źle to wygląda trochę. I jest olbrzymia walka w świecie duchowym o status nowego stworzenia. Diabeł nadal ryczy jak lew, głośno, aby nas wystraszyć i zniechęcić. Dlatego musimy czytać słowo, potrzebujemy czytać słowo, bo to jest napęd dla nowego stworzenia. To jest to paliwo. Jeśli ty czytasz słowo, to słowo czyta ciebie i czytamy się nawzajem. Ono ciebie czyta, ja czytam jego i wychodzą rzeczy, wychodzą różnice, niezgodności. Oczywiście nie w nim, ale we mnie. I wtedy jest to, że to paliwo się wlewa do mnie i znowu moje nowe stworzenie jest zasilane. Bo ty możesz znać zasady, możesz wiedzieć, kiedy się modlić, jak przyjmować wieczerze, możemy uprawiać takie chrześcijaństwo religijne, do kościółka przyjść w niedzielę, nie wiem, tam coś jeszcze zrobić fajnego, rozdać paczki dla ubogich. Ale nam nie chodzi o takie chrześcijaństwo. Nam chodzi o życie, nam chodzi o to, abyśmy byli prawdziwymi, nowymi stworzeniami, którym jak Duch Święty powieje i mówi, tam wiejemy, tam lecimy, tam lecimy. Wiecie, mam dobry samochód, lubię go bardzo, teraz nie mogę nim akurat jeździć chwilowo, ale lubię go, ale jak jeszcze mogłem jeździć nim, to podjechałem na stację benzynową, byłem mocno zamyślony i nawet właśnie jakieś Boże rzeczy rozważałem, włożyłem, jak to się nazywa, ten lejek cały do samochodu i tak przy 65 albo 64 litrze, a mam duży bak, bardzo duży, kapnąłem się, że nie wlewam ropy, tylko wlewam benzynę. 64 litry ropy. I powiem wam, ten silnik, który ma 240 koni, te wszystkie tam bajery, które to ma, alufelgi, te inne wspomagania, w ogóle zapomnij. Nie jedzie. Wszystko masz, ale napęd. Paliwo zostało podmienione na inne. Musiał jeszcze, zadzwoniłem do mojego mechanika, mówię, ty, słuchaj, ale ja może odpalę, chociaż pojadę kawałek do domu. Mówię, jak pojedziesz, to będzie twoja ostatnia jazda na tym silniku. Musiał zostać na stacji benzynowej i czekał, to było w sobotę, do poniedziałku, aż ktoś wreszcie przyjechał, spuszczaliśmy to paliwo, czyściliśmy. Jejku, ile było zamieszania. I my pozwalamy czasami, żeby nie to wchodziło, tylko inne paliwo w nas. Chcemy odpalić nasz duchowy silnik, a to nic po prostu. Nie chcę jechać, nie chcę ciągnąć. Więc na czym polega ta istota nowego stworzenia? Chciałbym o tym przypomnieć. To jest tak, że ja inaczej słyszę. Ja słyszę duchowe rzeczy. Tak jak dzisiaj wasz pastor wyszedł i powiedział, kto ma tłumaczenie. Nowe stworzenie, ono widzi inaczej. Kiedyś patrzyliśmy powierzchownie, bolała głowa, to się brało APAP. A dzisiaj jak mnie boli głowa, ja się modlę i panie, co jest? Dzisiaj rano obudziłem się z bólem głowy jak rzadko kiedy. Chociaż wczoraj mnie też bolała głowa i wczoraj nie miałem tego objawienia, a dzisiaj dotarło do mnie niesamowite objawienie, wyobraźcie sobie. Rano, gdy się obudziłem, Duch Święty powiedział mi, połóż rękę i pomódl się o swoją głowę. Pastor z 19-letnim doświadczeniem doszedł wreszcie do tego, że można się o siebie samego też pomodlić. I powiem wam, odeszło. Przed Bogiem to mówię przed wami. Nawet za chwilę. A nie lubię, jak nie, kto lubi, jak boli głowa, tak? Chwała Bogu, jejku. To paliwo powoduje, że jesteś odważny, znasz swojego tatusia, znasz jego miłość i wiesz, jesteś przekonany w całym swoim jestestwie, on chce dla ciebie jak najlepiej. Nie chce tego bólu. A ból przyszedł, żeby jego chwała się jeszcze uwolniła, że ty możesz sam się o siebie modlić. Więc nowe stworzenie inaczej widzi, inaczej słyszy. Ja nie wstałem rano i szukałem ibupromu czy apapu. Duch Święty powiedział mi, chociaż wczoraj się męczyłem z tym bólem głowy, tak chodziłem, ale dzisiaj przyszedł czas, że wreszcie dotarło do mnie objawienie, takie proste. Więc nowe stworzenie, inaczej widzisz, inaczej słyszysz, inaczej odbierasz, polegasz na Bożej miłości, polegasz na obecności Jego. I powiem wam, że w Słowie Bożym jest, może inaczej powiem to, zobaczcie, jak dzisiaj żyje świat. Jeszcze tam 40-30 lat temu nie mieliśmy, 30, 20 parę lat temu nie mieliśmy internetu. A dzisiaj włączasz swój komputer i ściągasz tym komputerem, nie wiadomo w zasadzie skąd, wszystko, co chcesz. Ściągasz dobre rzeczy, czasami złe rzeczy, budujące rzeczy, negatywne rzeczy, ściągasz po prostu wszystko do siebie. znasz kody, znasz hasło, loginy, znasz strony odpowiednie i ściągasz. I pomyślmy chwilę, skąd to się wzięło, ten pomysł? Czy nie przypomina wam coś ta koncepcja, że tak jak w niebie, tak i na ziemi, że my jako wierzący ludzie jesteśmy tutaj po to, żeby w autorytecie Słowa Bożego i w miłości Bożej było tak jak w niebie, jak i na ziemi. Tak na ziemi, jak i w niebie. Czyli my ściągamy z nieba przez naszą wiarę, przez rękę wiary, bierzemy z nieba i ściągamy. I powiem wam, to jest jakby pomysł prosto z Biblii, że ludzie zadowalają się tym, że ściągają sobie, ale chcę mówić o nowym stworzeniu, bo to my mamy prawdziwy kod dostępu. Ty i ja. Jedyny kod dostępu, który powoduje, że my jako nowe stworzenia mamy dostęp do Niego, mamy tę obietnicę dla siebie i możemy Go znać. Ja Wam go chcę przeczytać dzisiaj, Jego świetnie znacie, ale Go przeczytam. To jest oczywiście 1 Tymoteusz 2,5. Wszyscy Go to znacie. Jest tak proste, albowiem jeden jest Bóg i jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus, Jezus. Jeden pośrednik. I oczywiście my to wszyscy znamy. My wiemy, że Jezus jest pośrednikiem między nami a naszym Bogiem. Jak się modlimy do Boga, ja byłem w dwóch szkołach biblijnych, tam w obu nas uczyli, modlisz się do Boga, Ojca, módl się przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Ja mam to po prostu, obudzisz mnie, o której chcesz godzinie, gdziekolwiek mnie spotkać, ja mam to po prostu w siebie włożone. Modlę się do Ojca, często się modlę do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Ale problem nowego stworzenia i tego, że nam czasami nie wychodzi i tego, że my upadamy w tym nowym stworzeniu, o tym, że jesteśmy zniechęceni i że no nie idzie to, innym idzie, a ja jestem ciągle jakiś słaby, ja mam jakąś depresję, mnie coś się dzieje nie tak, jest to, że my to bardzo, ten kod dostępu ociosaliśmy. To słowo, które mówi, jestem jedynym pośrednikiem. Z tego wynika coś więcej, kochani. On przyszedł w ciele Jezus, na ziemię. I On nie jest tylko pośrednikiem między tobą a Bogiem. Chcę ci dzisiaj powiedzieć to bardzo wyraźnie. Jezus jest pośrednikiem między tobą a twoją żoną, a twoim mężem, a twoją pracą, a twoimi problemami, a twoimi zwycięstwami, a wszelkimi rzeczami, które cię naokoło otaczają. Problem nowego stworzenia, a może nawet tego, że my tego nie uczyliśmy od początku, tak jak to jest, jest to, że my nie mamy tej wiedzy, nie żyjemy tym, że nie ma już względności, nie ma zmienności świata. Nie interesuje mnie to, że ja jutro nie mam pracy, a wczoraj miałem, bo pomiędzy moją pracą, moimi problemami a mną jest jedyny pośrednik, Jezus Chrystus. I ja nie patrzę na zmieniający się świat, na tą względność, na te problemy. Dzisiaj ktoś mnie lubi, jutro mnie nie lubi i ja chyboczę się w moich posadach. Ja patrzę przez jedynego pośrednika Jezusa Chrystusa na całe moje życie. Amen. To jest droga, prawda i życie, bo Jezus jest tym, który przyszedł w ciele, przyniósł nam drogę, przyniósł nam sposób życia i teraz zobaczcie, my jak się modlimy do Ojca, modlimy się przez Jezusa Chrystusa, a potem na ziemi działamy we wszystkich różnych naszych aspektach, materiach, działaniach i bierzemy się za bary sami do tej roboty. Jak to mówią faceci, bierzemy na klatę coś, tak? Zabieramy się za rozwiązywanie problemów własnymi, prawda, mięśniami, intelektem, śrubokrętami, czymś tam jeszcze. A przecież jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Może to zabrzmi filozoficznie, ale ta bezpośredniość, tak, bez Jezusa, czyli ty i wszystkie rzeczy, to jest jakaś fikcja dla nas. Nie powinno być tak, że my jako nowe stworzenia dajemy się wpuścić, przepraszam za określenie, taki kanał, że jesteś ty i ten cały świat, który cię otacza i ty musisz sobie z tym radzić jakoś. Jakoś sobie musisz radzić przez wiarę, jakkolwiek, no, czy tam swoimi sposobami, nie. Mamy jako nowe stworzenia pośrednika, Jezusa Chrystusa. I nawet jeśli coś się dzieje jutro, wiesz, że jutro jest poniedziałek, trudny dzień, będą jakieś decyzje zapadały. Ja nie patrzę na te decyzje, na to, że to się tam chybocze. Ja patrzę na mojego pośrednika, Jezusa Chrystusa, a On jest wczoraj, dziś i na wieki taki sam, amen? Więc mam stabilizację duchową. Więc Bóg tak to zrobił, bo wie, jakimi jesteśmy słabymi ludźmi w sobie. I Jego mocą patrzenia przez pośrednika Jego, jako Jego, ja żyję, ja funkcjonuję, i jestem przygotowany, cokolwiek by się nie wydarzyło, to i tak jest napisane, mój jedyny pośrednik, Jezus Chrystus, wszystko we wszystkim współdziała z tymi, którzy to wierzą, którzy kochają, ku dobremu. Amen. Ale jest duże pokuszenie. No ale zobacz, popatrz na to, popatrz na tamto. Tak jak z Goliatem było i z Dawidem, tak? Goliat w oryginalnym tłumaczeniu z hebrajskiego tam jest, że on śpiewał pieśń szyderczą. Szyderstwo. O, Izraelu, wasze wojsko, wasz Bóg, co to jest w ogóle, tak? Wyjdźcie tu ze mną, powalczcie. To była głośna pieśń szyderstwa. I przyszedł młody chłopak z obiadem dla swoich mężnych braci, posłuchał, co ten facet wielki śpiewa i w takim parafrazie można powiedzieć, zaśpiewał inną piosenkę. Zaśpiewał pieśń zwycięstwa, bo on nie truchlał, ze strachu przed tym Goliatem, bo on w samotności, gdy był przed swoim ojcem, jak nikt nie patrzył, jak nikt go nie podziwiał, to zabił i niedźwiedzia, i lwa, gdy jego owce były napadane. I on tam przeżył to z Bogiem i wiedział, kim jest. I on, jak nowe stworzenie, on przyszedł i zaśpiewał inną pieśń, pieśń zwycięstwa. I to jest to, jako my, jako nowe stworzenia. Ten duch Dawida, duch uwielbienia. Zobaczcie, Dawid był uwielbiaczem. Jak Saul się miał źle i ta pieśń Goliata mu tam śpiewała, że będzie źle, no bo przyszedł do niego prorok, powiedział, królestwo stracisz, nie będziesz królem, to wiesz, to każdy by dostał depresji, tak, w takim momencie. Ale on wzywał Dawida, żeby mu zagrał. Pieśń uwielbienia. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że my jako nowe stworzenia mamy także, wszyscy jak tu siedzimy, swoich Goliatów, niestety. I oni starają się do nas śpiewać tą pieśń. Do jednych śpiewają depresyjną pieśń, do innych głośną pieśń, że cię tutaj zatrzymam, nie dam ci tego. Nie mogę do tego dopuścić i nie dopuszczę, żeby ta pieśń Goliata mojego osobistego, a niektórzy może mają więcej niż jednego, ja mam czasami więcej, żeby ta pieśń była głośniejsza niż pieśń uwielbienia, niż pieśń miłości, niż pieśń Dawida, niż pieśń, która wypływa z mojego ducha jako nowe stworzenie. Amen? I to jest walka. I to jest walka. I to pole bitwy nie jest gdzieś tam pod Warszawą, w Iraku, w Syrii. To pole bitwy jest tutaj. Jest twoje osobiste pole bitwy, na którym ciągle toczy się ta wojna, ta walka. Więc pisze słowo tak. I dlatego jest on pośrednikiem Jezus. Nowego przymierza, to jest Hebrajczyków 9:15 i... Jeszcze raz. I dlatego on jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. On jest pośrednikiem nowego, lepszego przymierza. I to nie chodzi o przymierze, którego będziemy doświadczali w niebie, tylko tego tutaj na ziemi, w twoim teraźniejszym życiu. Bóg nam dał to wszystko, ten nowe stworzenie, pozycja nowego stworzenia, żebyśmy mogli doświadczać, jaki jest niesamowity, jaki jest wspaniały. I zobaczcie, że w fizycznym świecie wszystko zaczyna się od narodzin, tak? Urodziliśmy się, jedni się urodzili w domu, inni w szpitalu, fizycznie, tak? I to było owoc spotkania się dwóch osób. Mamy i taty, zaznaczam. Tak samo wierzycie jak ja, mamy i taty. To jest owoc stworzenia, owoc narodzin fizycznego człowieka, ale jest tak samo z narodzeniem nowym, duchowego człowieka. To jest owoc spotkania Boga z człowiekiem. Amen? Tak samo wszystko się zaczyna. Zaczyna się od nowego narodzenia. Niepodobna, nie inaczej. I Nikodem przyszedł do Jezusa w nocy i pyta, jak to może się stać? Jak to się może stać, Jezu, że ja się po prostu, stary człowiek, mam się narodzić na nowo? Czy ludzie nam nie zadają po 2000 lat tego samego pytania? Bo mnie zadają. Ono jest wciąż aktualne. Jak mam się znowu narodzić? Jak mam być nowym człowiekiem? Zobaczcie, Jezus mówi, jesteś nauczycielem, ważnym faryzeuszem, znasz ten zakon, jesteś poważany i ty nie wiesz, o co chodzi? I daje mu ten przykład, bardzo fajny przykład mu daje, fizycznego jakby objawienia, nie? I mówi o tym, zobacz, wiatr wieje dokąd chce, a nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd zmierza. Powiem wam, ja mam z wiatrem naprawdę na pieńku. Mam piękną działkę pod Radomiem, gdzie mam fajne sosny posadzone, tam niektóre nowe, inne już stare. I co jakiś czas przyjeżdżam na tą działkę odpocząć i patrzę, tu sosna wyrwana, tam sosna złamana. Kiedyś byłem obecny na czymś takim. Ja widziałem, jak ich wygina. Mam otwartą przestrzeń z prawej strony i to zawiewa mnie strasznie tam. I patrz, nie można zobaczyć tego wiatru w ogóle. Nie wiem, skąd on przychodzi, gdzie on potem poleci, ale jak przyjedziesz na moją działkę, to zobaczysz, jaki to jest łobuz. Ile on potrafi narobić rzeczy. I tak samo jest z nowym stworzeniem. Tak, no nie, jak to można zobaczyć, jak to można być nowym stworzeniem? A no właśnie tak samo jak wiatr. Wyglądasz tak samo, jak wyglądałeś, ale twoja Boża moc w tobie, gdy podnosisz rękę i modlisz się o rzeczy, one się zmieniają, łamią się albo się prostują. Amen? To my jesteśmy. To jest dla nas, to jest nasze dziedzictwo, to jest to, co Bóg nam przygotował. Dlatego jest tu napisane, że On jest pośrednikiem nowego przymierza. Co niemożliwe dla ludzi, tak? Mówi Jezus tam u tego Nikodema. Dobrze, to co jeszcze ważne chciałem powiedzieć. I ten Nikodem, wiecie, on był faryzeuszem. Faryzeusze, ja o nich dużo studiowałem, to był taki klan ludzi bardzo religijnych. Oni mieli bardzo mocne zasady, bardzo twarde. Często mieli poobijane twarze, krew im leciała z twarzy, bo mieli taką zasadę, niektórzy zakrywali sobie oczy, ponieważ jak się szło, powiedzmy, przez taką Jerozolimę, szły kobiety, a oni nie mogli patrzeć w ogóle na kobietę. Więc śmiali się z nich, że mieli krew na nosie czy gdzieś, ponieważ czasami uderzali w mury, bo nie wiedzieli, jak iść. Tak? To było bardzo radykalne ugrupowanie religijne. I Nikodem, zobaczcie, znając pisma, znając przykazania, znając zasady, on to wszystko wiedział, ale przyszedł do Jezusa, bo nie miał owocu. On to przyjmował, jakby to słowo do niego wchodziło, znał dekalog, znał Mojżeszowe, znał Torę, ale nie było tego owocu w jego życiu. I on przyszedł głodny, przyszedł w nocy, bo się wstydził, przyszedł do niego i zaczął pytać, Jezu, wiemy, że od Boga pochodzisz, bo nikt by takich rzeczy jak Ty nie robił. I zobaczcie, że on po prostu, on wiedział, że nie wypływa z niego to wszystko, nie żyje tym, nie ma tego owocu, tak? I ja dostałem takie porównanie właśnie Nikodema jak Morze Martwe, że wiecie, Morze Martwe jest to takie miejsce, gdzie skąd ono się w ogóle bierze? Ono są wiele strumyków, które dopływa do Morza Martwego. Jordan dopływał do 70. lat, jeszcze tam Jordan dopływał, wzięli go gdzieś tam, skierowali gdzie indziej trochę. Ale Morze Martwe, on Nikodem był jak Morze Martwe, w którym miał poznanie, miał wiedzę, miał to wszystko, wiedział o historii Izraela, wiedział, jak Jahwe ich prowadził, jak wyprowadził ich z Egiptu i tak dalej, ale on nie miał tego owocu, nie wypływało to z niego. I zobaczcie, Bóg zostawił Morze Martwe w Izraelu. Ono ciągle tam jest. Ktoś był, widział to? A można popływać sobie w ogóle bez materaca. Dlaczego ono jest martwe? To Morze Martwe. Ono jest naprawdę martwe. Wiecie, tam nie ma nic. Ale to jest dla mnie, to jest bardzo duchowa historia, że Bóg nadal zachował to Morze Martwe i że my możemy na to popatrzeć duchowo. Tam nie ma żadnej roślinności, tam nie rośnie żaden glon. Nie ma. Jedyne, co jest w Morzu Martwym, to są bakterie, które się jakoś tam dogadały z tą solą, tak? Tylko bakterie, nic więcej. I chcę wam powiedzieć, że poziom wody w Morzu Martwym, to jest bardzo ciekawe, jest najniższy na całej Ziemi, na całej naszej kuli ziemskiej. Czy wam to coś nie mówi? Zastanówmy się. To jest w ogóle najniższy, to jest totalna depresja na świecie. Nie ma niższego punktu niż Morze Martwe. Akurat tam w Izraelu, akurat Morze Martwe. Następny paradoks. Dokładnie w tym miejscu, gdzie jest Morze Martwe, możecie sobie to sprawdzić w fachowych książkach, jest największe ciśnienie atmosferyczne na całym globie. Nie ma większego ciśnienia atmosferycznego niż tam, gdzie jest Morze Martwe. Ono jakby nie miało w ogóle siły wypłynąć, bo raz, że jest totalna depresja, najniżej jak może być, to jeszcze działają na to siły, które się nazywają atmosferyczne ciśnienie, które jest największe. I Morze Martwe co roku wysycha około 80 do metra głębokości. Ono ma jeszcze kilka ładnych kilometrów głębokości, tam jeszcze jest. Co tam jest na dnie Morza Martwego, ktoś pamięta? Kto się zamienił w słup soli? Jak się oglądał w tył? No, tam jest Sodoma i Gomora. Sodoma, tak mówią przekazy żydowskie, że tam jest na dnie, tam nikt nie chce zejść, bo tam się nie da zejść w ogóle, żeby to poglądać. Ale zobaczcie, Nikodem i Morze Martwe, ten, który przychodzi do Jezusa i chce dowiedzieć się o nowym stworzeniu, żeby z niego wytrysnęły wody żywe, tak samo jak z tych twoich uczniów, ja widzę w nim takie morze martwe, które, do którego dopływają rzeki, ale z niego nic nie wypływa. I co ciekawe, ono coraz bardziej obniża swój stan, czyli co się dzieje? Jak obejrzysz sobie zdjęcia Morza Martwego, to naokoło jest po prostu sól. Zamiast brzegu piasku jest sól. Są kryształki soli, które schną i co się z nimi dzieje? Wietrzeją. One po prostu ulegają degradacji. I zobaczcie, jaki to jest niesamowity duchowy obraz, że Bóg nam zostawił to Morze Martwe, żeby było dla nas ostrzeżeniem. Jezus powiedział, że kim mamy być dla świata? Solą. Bo niektórzy to sobie mylą to i myślą sobie, że Słowo Boże to jest sól. Ja sobie tutaj posolę się trochę. Nie. Biblia mówi, że wy jesteśmy solą ziemi. Jeśli sól zwietrzeje, precz, wyrzucamy, bo ona się już do niczego nie przyda. I zobaczcie teraz, że Morze Martwe dąży do tego miejsca, w którym ta sól bez wody, bez tego przepływu, bez tego, że sieje, że wylewa się, ona jest coraz mniej tej wody i to zaczyna coraz ten poziom zmniejszać się, a sól, która jest naokoło, wietrzeje i do niczego nie będzie już przydatna. I ja widzę tu bardzo duchowy obraz, że ja jako człowiek czasami wierzący mogę przez, to tysiące lat trwa, mogę przez całe życie być takim człowiekiem, bratem, siostrą, do którego dopływają zdroje wody żywej, do którego jest dostęp ze słowa, czasami się ciebie pomodlą, bo słuchasz słowa, nie wiem, jesteś na konferencji, ale nie wypuszczając z siebie tego dalej, nie wypuszczając, my usychamy. Nasza sól wietrzeje, a mamy nad swoim życiem odpowiedzialność, bo powiedział, jesteś solą ziemi. Że to jest dla nas ostrzeżenie, że można tak żyć, no wiesz, mam depresję i takie ciśnienie mam wysokie, ale to nie jest dziedzictwo nowego stworzenia. Amen. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni, tak? A wypłyną z was strumienie wody żywej. To jest obietnica dla nas. To jest dla nas, jako nowego stworzenia obietnica, że jeśli przyjdę do Niego, to zobaczcie, i znowu jest mowa o wodzie, tak? I człowiek Boży nie jest przeznaczony do tego, nowe stworzenie, aby był jak Morze Martwe. Więc to jest pewien rodzaj fenomen, tak? Warto się nad tym pochylić. Zobaczcie, że wiara rodzi się, można powiedzieć, takim za darmo, tak? Z łaski, z Bożej przychylności. Nie wychodzi z jakiegoś tam wysiłku, silnej woli, że ty tam ćwiczyłeś coś, tak? Ona przychodzi w miłości, ona przychodzi w poznaniu zasłuchania, ona powstaje w poczynieniu i w decyzji. Ale mówi słowo, że wiara ma być też uzupełniana, tak? Ja to jeszcze chcę przeczytać. To będzie z drugiego listu Piotra. Zobaczcie, drugi list Piotra. Jest napisane tak. Jako że Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, to jest drugi list Piotra, rozdział pierwszy, od trzeciego. Ja mam troszkę inne tłumaczenie. Obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. Dlatego też dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dla mnie, jak czytam tak słowo, to co powinno z nas wypływać, te zdroje wody żywej, to są te cechy charakteru. To są te cechy charakteru, o których tu przed chwilą napisałem, które gdy ludzie wokół twojego otoczenia patrzą na ciebie, mówią, wow, to jest inny człowiek, ja bym chciał być taki jak on. Zobaczcie, jest napisane, wszystko otrzymaliśmy, co jest potrzebne do życia, do pobożności, ale jest napisane, uzupełniajcie waszą wiarę zmianą naszego charakteru. Bo to wypłynie z nas. Można, jak to ktoś powiedzieć, mówić o Ewangelii 24 godziny na dobę i do ludzi nie dociera, ale ludzie, którzy patrzą na twoje życie, że z ciebie wypływa radość, z ciebie wypływa sprawiedliwość, z ciebie wypływa pokój, z ciebie wypływa ciągle ta sama postawa, jesteś niezmienny i można na tobie polegać. Ludzie lgną do takich synów Bożych. Jesteśmy nowymi stworzeniami w pełni. I dlatego słowo o tym mówi, uzupełniajcie waszą wiarę, uzupełniajcie. Ponieważ to jest charakter i to są zdroje wody żywej, które wypływają z nas. I one, można powiedzieć, że wypływają do tych innych mórz, do takich właśnie różnych mórz martwych, które nas otaczają, tych ludzi. Ja byłem dzisiaj u mojej rodziny wczoraj i z mojego morza, z mojego serca wypływały na nich zdroje wody żywej i było coraz więcej wspaniałych pytań. W końcu się modliliśmy dzisiaj rano na śniadaniu i to było coś, co Duch Święty zaczął jakby zalewać nas, tak? I bo wasz pastor się z nimi dzisiaj poznał i było wspaniale. Więc zmierzam w zasadzie do końca. Czasami jest to mało przyjemne, czasami nas to kosztuje, czasami jest to cena do zapłacenia. Zobaczcie, że cały świat ucieka od cierpienia, od bólu, tak? Ja nie mówię, że Bóg nam daje cierpienie, żeby nam czegoś nauczyć, ale chcę wam powiedzieć, że jako już żyję z Bogiem ładnych parę lat, to widzę, że głęboka zmiana w nas czasami jest połączona z tym, że my cierpimy, że jest trudność. I nie możemy wtedy zachowywać się jak świat, który robi wszystko, żeby uciec od cierpienia, które i tak go w końcu dopada, bo Jezus powiedział, jeśli chcecie iść za mną i wytrwać w moim owocu, to niepodobna, żeby z wami było inaczej. Skoro ja cierpiałam, to i wy będziecie cierpieć. Tylko że my wierzący, gdy przychodzi jakaś zmiana, powiem wam więcej, to co w moim życiu zadziało się, co zmieniło głęboko moje życie, zawsze temu towarzyszył jakiś ból. Zawsze było jakieś cierpienie. I ja przez wiele lat od tego uciekałem, bo Panie Jezu, to pewnie nie od Ciebie, tak? I czasami nie było to, jak chciałem, ale dzisiaj dziękuję Bogu za te miejsca, które wytrwałem, pomimo, że nie było to, jak chciałem, nie było przyjemnie, bo zmiana, to jest moja teologia. Zmiana, nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ale zmiana wewnętrznego człowieka, wewnętrznego życia nie przychodzi, gdy leżymy na kocyku, na wakacjach nad Bałtykiem. Ona przychodzi w ciśnieniu, ona przychodzi w presji, ona przychodzi, gdy mamy coś ciężkiego do przejścia i wiemy, że ponieważ kochamy Boga, On nas, wiemy, że przejdziemy i nasze oczy patrzą, jak sytuacja, jak okoliczności się zmieniają, bo jestem nowym stworzeniem i te wszystkie obietnice we mnie żyją. I jestem zasilany Jego miłością i przechodzę jako nowe stworzenie i to okazuje się prawdą, to, co Bóg powiedział i to mnie wzmacnia. Tyle słowo, że mówi, chyba, żebyśmy próby nie przeszli. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofamy, amen. Chociaż czasami, gdy się cofniemy, możesz znowu wrócić i możesz przejść tą próbę. Halleluja, więc ten charakter bierze górę wtedy, Chrystusowy charakter w nas i my się już nie cofamy. My jesteśmy w Nim. I to wyzwala autorytet w Tobie, we mnie. Halleluja. Czasami do nas dopływają właśnie brudne rzeki, tak? Od ludzi, jakaś krytyka, jakieś ataki, ale to jest to, że my oddajemy dobry owoc za to. I Jezus w kazaniu na górze, które mnie znowu otwiera przed sobą, powiedział, między innymi powiedział to, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Chcę ci powiedzieć, że czasami w tej trudności, którą przechodzisz, a tak czuję, że tu niektórzy z was jest takie prowadzenie od początku na tym nabożeństwie, przechodzą jakieś trudne chwile, chcę ci to poświadczyć, że tak jest w całym Kościele Pana Jezusa Chrystusa, nie tylko tutaj czy gdziekolwiek indziej, ale tak jest. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. To nie jest smutek przez to, nie chodzi tu o smutek, że ty nagrzeszyłeś, narobiłeś coś i teraz się smucisz, bo tak cię tam Bóg nie pocieszy. To jest, chodzi o smutek, który powoduje, który jest wynikiem tego, że przechodzisz trudną część swojego życia, przechodzisz ciemną dolinę, ale ty trwasz. I ciebie może nawet to trochę boli, jesteś smutny, ale jest obietnica dla nowego stworzenia. Błogosławiony jesteś, gdy się smucisz, bo Jezus mówi, i ja cię pocieszę. Słuchaj, ja chcę być w tym miejscu. Ja chcę być przez mojego tatę w imieniu Jezusa pocieszony, bo ja wiem, jak On pociesza, to nikt tak nie pociesza. I owoc się zachowuje, mój charakter się zmienia, jestem jak złoto w ogniu wypalany, żeby jakieś jeszcze brudy odeszły i Jezus mówi, wytrwasz próbę i ja cię pocieszę. O, jest to inne życie potem. Jesteś zbudowany, ty wiesz, że przeszedłeś jakiś proces i Jezus daje ci pocieszenie, które jest ponadnaturalne. To jest już inna jakość życia. I potem następny jest stopień. I jestem tym nowym stworzeniem, które już mi nikt nie powie, że wiesz, co ta nauka o nowym stworzeniu, tak wszystko jest takie same, tam nie jest takie same. Ja przeszedłem próbę i ja znam mojego Boga jeszcze głębiej. Ja jeszcze bardziej Go kocham. Ja powstaję rany jak sprężyna, idę pod prysznic, zimny czy gorący i chwalę Boga i żadne demony nie mają do niego przystępu, bo ja już to przeszedłem. Jestem w innym miejscu. Alleluja. Więc bycie solą. Ja nie chcę, żebym zwietrzał. Ja pragnę, żeby te wody przepływały, ponieważ to przeobraża wszelkie morze martwe, na które się spotykam, na ludzi, których spotykam. Kończąc, chciałbym, żebyśmy mogli wrócić do samego początku, do tej obietnicy, rozkoszuj się Panem, rozkoszuj się Panem. Czasami ludzie nas o coś pytają, chcą od nas odpowiedzi, chcą, żebyśmy podjęli decyzję. To chcę Ci dzisiaj powiedzieć. To nie znaczy, że ktoś chce od Ciebie szybkiej odpowiedzi czy podejmowania decyzji, że Ty musisz ją dać. Ja potrzebuję porozkoszować się w Panem. Od Niego wziąć odpowiedź na coś, co może być decydować w moim życiu. Ja mogę zawsze powiedzieć człowiekowi, poczekaj, muszę zapytać kogoś. I dzisiaj mam takie przekonanie, żeby Wam powiedzieć, że bardzo wiele zależy od tego, czy Ty pójdziesz po pomoc do swojego Ojca, który Cię kocha i który chce z Tobą intymną bliskość, żeby pokazał Ci, kim Ty naprawdę jesteś i jak możesz być mocny w Nim. Halleluja. Możemy powstać i pomodlić się o to razem? Jeśli w ogóle potrzebujesz takiego dotknięcia, tak, Bożej miłości, jeśli potrzebujesz obcować ze swoim Ojcem jeszcze inaczej, głębiej, przez Jezusa Chrystusa, obcować z Nim i zachwycać się Nim i może nie miałeś, bo jest zatkany na to, to po prostu też nie wstydź się, po prostu wyjdź do przodu, będziemy się o to modlić, będziemy nakładać na siebie ręce i to wychodzisz przed Bogiem, nie przed ludźmi, chociaż przed ludźmi też. Ale wiem, że nasz Tata pragnie z wieloma z Was mieć o wiele głębszą, bliską relację, intymność, ponieważ On tęskni za nami i chce w nas przelać tą moc miłości, która wiara potem powstaje, tak? Jeszcze mocniejsza. Halleluja. Panie Jezu, i my dziękujemy Ci dzisiaj, Panie, za to, co przed nami jest, Panie, jeszcze, za te dni, które są przed nami, Panie. My przestajemy odwracać się wstecz, przestajemy patrzeć, Panie, na te wszystkie niezałatwione rzeczy, czy które były przykre i, Panie, patrzymy naprzód, Panie. Patrzymy na te dni, które są przed nami, na drogę, którą Ty jesteś, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa my rozwiązujemy drogę w Tobie, Panie. Drogę bliskości z Tobą, Panie. Drogę opartą na Twoim słowie, na Twoich obietnicach, jako nowe stworzenia, Panie. Ja dziękuję Ci, że nawet jeśli będzie największe ciśnienie i będziemy w najniższym miejscu tej ziemi, Panie, to Ty wywodzisz nas z każdego miejsca, Panie. To Twoja miłość wyprowadza nas z każdego miejsca i nic nas nie może zatrzymać, bo Ty jesteś większy, Panie. Halleluja. Ja proszę Cię teraz, rozlej tą miłość, Panie, tutaj. Podotykaj serca, Panie. Te spragnione serca, te suche serca. Rozlej Twoją wodę żywą, Panie, abyśmy mogli rozkoszować się Tobą, Ojcze. Bo jesteś tak słodki, tak cudowny, Twoje jarzmo jest tak miłe. Panie, otwórz nasze oczy duchowe i nasze uszy jako nowe stworzenia, Panie. Alleluja, kandy sente la pasala reklawandy sikende solo reklawandy sende. Halleluja, jeśli ktoś potrzebuje przełomu w tej sytuacji, skorzystaj z tego, ponieważ jest tu dzisiaj namaszczenie od Niego, które jest po to dane, abyś zaczął swoje życie jutro od rana, czy dzisiaj jeszcze wieczorem, w innym miejscu. Halleluja, rakandy sende. Więc zapraszam Cię tutaj do przodu, abyś mógł wziąć, bo jesteś naczyniem, abyś mógł wziąć to. Halleluja, rakandy sende, lori, kiedy kante sante, lori, perty seantis. Halleluja, kandys. Dziękuję Ci, Panie, za moc do przemywania rzeczy, Panie. Halleluja, kandys, sida, sandys. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Ja już teraz modlę się, Panie, o to, aby oni mogli dotknąć Twojego serca. Bo Ty tu jesteś, aby mogli dotknąć Twojego serca, Panie, aby powstali do życia, Panie. Do życia w mocy i w duchu, Panie. Halleluja. On do Santelory, kiedy kiedy sende sej. Daj im jeszcze większy głód, Panie. Daj im cierpliwość, aby mogli oczekiwać Ciebie, Panie. Aby nie podążali, Panie, za rzeczami do załatwienia, za sprawunkami, ale aby podążali za Tobą, Panie. Halleluja. Proszę, zatrzymaj ich, którzy potrzebują zatrzymania i poprowadź tych w nowe miejsca, którzy potrzebują poprowadzenia, Panie. Ja patrzę i Ty patrzysz, Panie, na wiarę ich serca, że przyszli do Ciebie, aby wziąć więcej, Panie. Zachęcam Cię, jeśli jeszcze ktoś tu jest, potrzebujesz zrobić kroki wiary i zrobić tych parę metrów tutaj i wyjść do przodu i to będzie taki symbol też, że wychodzisz też fizycznie z tego miejsca, że chcesz więcej Go odczuwać. Naprawdę Bóg jest tak dobry, jest tak słodki, jest tak przemiły. Żaden człowiek nie zastąpi Jego bliskości. Wyjdź dzisiaj po to tutaj jeszcze. A ja będę modlił się o namaszczenie bliskości. Namaszczenie bliskości, aby nie było nic pomiędzy Tobą a Bogiem, aby On był jedynym pośrednikiem w Twoim życiu. Bo tego dokładnie Ci potrzeba teraz. Hallelujah. Twoje pośrednictwo. Ogłaszamy teraz to wszystko, że w naszym życiu nie istnieje żadna bezpośredniość nas i wszystkich rzeczy zjawisk tego świata. Jeśli wyrzekamy tej bezpośredniości...
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.